Witam bardzo gorąco Was wszystkich i chciałbym rozpocząć z takim wielkim uśmiechem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewna pobożna niewiasta, kobieta siedzi w samolocie i czyta Biblię. Obok siedzi pasażer, nie zna tej pani. I po pewnym czasie, gdy tak lecą wspólnie, ona jest ciągle zaczytana, rozmodlona. Mężczyzna pyta, pani naprawdę w to wierzy, to co tu jest napisane? No oczywiście, że wierzę, przecież to jest Biblia, Słowo Pana Boga. Mężczyzna się uśmiechnął i mówi, pani wierzy na przykład w taką historię Jonasza, który 3 dni i 3 noce siedział w brzuchu ryby? Kobieta chwilę się zastanowiła, mówi, no wierzę, w końcu to sam Pan Bóg mówi. A może mi pani wytłumaczyć, jak on tam przeżył 3 dni i 3 noce? Kobieta jeszcze dłużej się zastanowiła i mówi, nie wiem, ale zapytam go, jak będę w niebie. Mężczyzna się uśmiechnął, a co jeśli jego tam nie będzie? A to wtedy Pan go zapyta w piekle. Ja dzisiaj się nawet cieszę, że nie jestem w niebie, bo dzisiaj akurat Duch Święty wstępuje na ziemię. I warto być na ziemi, by przyjąć Ducha Świętego. Dzisiaj Duch Święty wstępuje do wieczernika. Ten właśnie Kościół jest dzisiaj naszym wieczernikiem. Chciałbym, abyśmy tego wieczora zastanowili się nad fragmentem z Dziejów Apostolskich, mianowicie fragment 2 rozdziału, wiersze od 42 do 47. Mówi tam święty Łukasz o pierwszych chrześcijanach. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Bojaźń ubarwiała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymierzał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Gdybyśmy dzisiaj znaleźli się w wieczorniku w Jerozolimie, myślę, że wielu z Was było z pielgrzymką w Ziemi Świętej, ma przed oczyma to miejsce. Gdybyśmy dzisiaj tam się znaleźli, to zobaczymy, że w sali na górze znajdują się 4 kolumny. Całe sklepienie wieczornika wspiera się na 4 kolumnach koryńskich. I myślę, że kiedy podejmujemy temat, iż Duch Święty buduje Kościół, to jakby symbolicznie możemy spojrzeć na pierwszy fragment, na pierwszy wiersz tego fragmentu, który przed chwilą przeczytaliśmy i zobaczymy tam 4 kolumny, na których wspiera się wspólnota Kościoła. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie. To 4 kolumny, na których Duch Święty buduje Kościół Chrystusa. Chcielibyśmy więc w tej refleksji przyjrzeć się po kolei tym 4 elementom. To samo już wyznacza nam strukturę tej refleksji. Będzie się ona właśnie składać z 4 części. Pierwsza to nauka apostołów. Chciałbym, abyśmy na samym początku zdali sobie sprawę, że przez pierwsze 50 lat nauka apostołów była przekazywana ustnie. Pierwsi chrześcijanie nie mieli Nowego Testamentu. Mieli Biblię Hebrajską, Stary Testament. Nie mieli Nowego Testamentu. Przekazywali naukę apostołów tylko za pośrednictwem słowa mówionego. Bo pomyślmy, jeśli, jak wiemy, Pan Jezus urodził się mniej więcej w 7 roku przed Chrystusem, nie? To umarł około 27 roku, a Ewangelia Marka, najstarsza Ewangelia, powstała mniej więcej 50-55 rok. Czyli mamy 30 lat mniej więcej, kiedy tylko i wyłącznie za pomocą słowa opowiadano sobie o życiu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa. Później powstaje Ewangelia Mateusza, już na pewno po 70 roku, bo Mateusz opowiada o zburzeniu świątyni, które miało miejsce w 70 roku. Jeszcze później Ewangelia Łukasza, a Ewangelia Jana dopiero około 100 roku. Dopiero wtedy Nowy Testament jest ukształtowany, ale on jeszcze wcale nie funkcjonuje jako jedna zwarta księga i każdy chrześcijanin ma do niej dostęp. Nie. Możemy powiedzieć, że niemal przez 100 lat od śmierci Chrystusa i zmartwychwstania Chrystusa Ewangelia była przekazywana przede wszystkim ustnie, bo dopiero około połowy II wieku mamy pierwszą wzmiankę o kanonie Nowego Testamentu, czyli o tym, że ta święta księga chrześcijan jest ukształtowana. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy czytamy w dziejach, iż wszyscy trwali w nauce apostołów, to była to nauka przekazywana za pomocą świadectwa. Nauka przekazywana za pomocą katechezy. Co więcej, pierwsi chrześcijanie w zdecydowanej większości nie potrafili czytać. Nawet więc, jeśli mieli do dyspozycji Biblię, nie mogli z niej czerpać. Czerpali ze słuchu, ze świadectwa. Kilka lat temu miałem to szczęście, by pojawić się w Boliwii. Na misjach odwiedzaliśmy takiego misjonarza. W Boliwii, w ogóle w Ameryce Południowej, jest zwyczaj, który mnie wtedy bardzo uderzył. Niesamowity. Dlatego, że w górach, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają Indianie z dwóch plemion, Quechua i Aymara, 90% ludzi to analfabeci. Są chrześcijanami i nie potrafią czytać. Dotarliśmy nawet do takich plemion, które nie mają Biblii w swoim własnym języku. Ale kiedy raz na miesiąc kapłan przyjeżdża tam, by sprawować Eucharystię, to dzieje się rzecz, która mnie początkowo bardzo dziwiła. Mianowicie schodzą się ludzie i kobiety albo mężczyźni przynoszą swoje małe dzieci, te, które są chore. Na przykład dziecko miało sparaliżowaną nóżkę, inne było niewidome. Przynoszą dzieci i zostawiają je pod ołtarzem. Kapłan sprawuje Eucharystię. Ja pytałem, dlaczego te dzieci tam są pod ołtarzem. Dlatego, że kiedy kończy się msza święta, to oni po prostu idą i odbierają swoje dzieci zdrowe. Są tak blisko ołtarza, tak wierzą, tak głęboko w to wierzą, że przychodzi Jezus, który jest uzdrowicielem i rzeczywiście tak się dzieje. Niesamowity, duży, wielki procent uzdrowień dokonuje się przez zwykłą, prostą wiarę ludzi, którzy nie potrafią czytać, którzy nawet nie mają Biblii w swoim języku. Kapłan przyszedł i powiedział im, że Jezus jest uzdrowicielem. Przyjęli i Jezus uzdrawia. Trwają w nauce apostołów, nawet jeżeli nie mają ze sobą Biblii. Wiem, że strasznie musi to brzmieć w ustach biblisty, który tyle lat poświęcił właśnie na studiowanie Biblii. Co się dzieje jednak, gdy chrześcijanie odchodzą od nauki apostołów? Co się dzieje, gdy nie trwamy w nauce apostołów? Myślę, że wielu z nas zna, czytało, oglądało Billy Grahama, znanego kaznodzieja, ewangelistę amerykańskiego. Otóż 10 lat temu, po tym zamachu w Nowym Jorku, jego córka udzieliła wywiadu dla telewizji CNN. I wiadomo, że w takich okolicznościach pierwsze pytanie, świeżo po tym zamachu na World Trade Center, pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to jak mógł Bóg do tego dopuścić? Gdzie był Bóg, gdy to się działo? Córka Billy Grahama, właśnie mając na uwadze to, że w wielu momentach chrześcijanie odchodzą od nauki apostołów, powiedziała w tym wywiadzie tak. Jestem przekonana, że Bóg jest dogłębnie zasmucony z powodu tego, co się stało. Podobnie jak my. Ale od wielu lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów, z naszego życia. A ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się. Jakże możemy spodziewać się, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, by Bóg zostawił nas w spokoju? A chwilę później przytoczyła wydarzenie, które miało miejsce u niej na lekcji religii. Jest bowiem katechetką. Pewnego razu poprosiła dzieci, aby napisały list do Pana Boga z tym, co się kryje w ich sercach. Dzieci pisały spontaniczne listy. Na następnej katechezie otrzymywały odpowiedź. Odpowiedź powstawała oczywiście tak, że katechetka modliła się nad każdym listem i pisała to, co myśli, że byłby dziecku odpowiedział. Pewien chłopiec o imieniu Michael napisał tak. Panie Boże, mam do Ciebie pytanie. Dlaczego nie uratowałeś tej dziewczynki w szkole w Michigan, gdy jakiś szaleniec zaczął strzelać? Z poważaniem, Michael. Odpowiedź, jaką otrzymał na następnej lekcji religii, była bardzo krótka i precyzyjna. Drogi Michaelu, wyrzucono mnie ze szkoły. Z poważaniem, Bóg. Otóż, gdy odchodzimy od nauki apostołów, dajemy złu przystęp do naszego życia. Chciałbym jednak, abyśmy byli świadomi pewnej zasady. Zasady, o której czytamy w Biblii i która bardzo często sprawdza się w naszym życiu. Mianowicie, czasem myślimy sobie tak, że jeśli chcemy pełnić wolę Boga, jesteśmy przekonani, że to, co robimy, jest wolą Boga, to jest wolą Jezusa. Zaczynamy to robić, zaczynamy iść tą drogą, którą sądzimy, że Pan Bóg nam wyznacza. I po pewnym czasie pojawiają się przeciwności, pojawiają się trudności. I wtedy bardzo łatwo o takie myślenie, a może to jednak nie jest droga, którą Bóg mi wyznaczył. Może to jednak nie jest ta ścieżka, którą mam iść. Może to nie jest wolą Jezusa, abym to właśnie czynił. Sięgnijmy do pewnego tekstu z Ewangelii według świętego Marka z 4 rozdziału. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus szedł do nich, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był, w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się już napełniała. On zaś spadł w tyle łódź na wysłowiu. Zbudzili go i powiedzieli, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora, milcz, milcz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. I wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary. Bardzo ważny jest kontekst tego opowiadania o uciszeniu burzy. Kontekst, czyli to pierwsze zdanie, które zazwyczaj jest odrywane od samego opowiadania. A to pierwsze zdanie, które usłyszeliśmy, jest niezwykle istotne. To Jezus powiedział do nich, przeprawmy się na drugą stronę. To, że wsiedli do łodzi i płynęli, to była wola Jezusa. Spełniali wolę Boga. Byli na właściwej drodze. I wtedy przyszły przeciwności. Dlatego nie dajmy się zwieść szatanowi, gdy idziemy drogą Boga, gdy trwamy w nauce apostołów i nagle coś zaczyna się walić, nagle są ataki z różnych stron. Wtedy nie poddawajmy wątpliwość. Nie myślmy, to nie jest droga, którą wyznaczył nam Bóg. Być może właśnie te przeciwności są dowodem na to, że jest to droga Boga. Spełniamy wolę Boga, tak jak wolę Jezusa spełniali apostołowie, gdy wsiadali na łodzi. I wtedy pojawiły się przeciwności, wtedy pojawił się sztorm. Dlatego, że szatan atakuje tam, gdzie pragniemy całym sercem spełniać to, do czego wzywa nas Jezus. Święty Paweł w liście do Koryntian opowiada o tym, jak pewnego razu zapragnął głosić Ewangelię w Efezie. Udało mu się znaleźć możliwość, aby dotrzeć do Efezu, do tego miasta. Otworzyły się tam przed nim domy, otwierały się ludzkie serca. I zwróćmy uwagę, jak o tym opowiada w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 9 wiersz. Mówi tak. Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama. Brama tego, aby dojść do Efezu i tam głosić Ewangelię. Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, ale przeciwnicy jej są liczni. Gdy Bóg otwiera nam bramę, szatan natychmiast przychodzi, by atakować. Dlatego potrzeba nam odwagi, potrzeba nam trwania w nauce apostołów. Potrzeba nam świadomości tego, że Bóg, Pan i Król, odziany w swój majestat, jest nieustannie z nami. To On, nasz Pan, nasz Król, pomaga nam trwać w nauce apostołów. To On, nasz Pan, nasz Król, odziany w swój majestat, a my możemy się nadawać. Okrywa go światłość, ucieka przed nim ciemność i zło i drży na jego głos. Drży, bo nasz Pan i nasz Bóg jest wielki.